Sejm powołał doktora Jarosława Szarka na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej Kolegium IPN-u wyłoniło doktora Jarosława Szarka spośród 4 uczestników konkursu. Doktor Szarek urodził się w 1963 roku w Czechowicach-Dziedzicach. Jest absolwentem historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracownikiem krakowskiego oddziału Instytutu. Należał do grona najbliższych współpracowników świętej pamięci profesora Janusza Kurtyki. Sylwetkę doktora Szarka przedstawił w Sejmie przewodniczący Kolegium IPN-u Jan Draus, który powiedział, że legitymuje się on znaczącym dorobkiem naukowym i publicystycznym.
Doktor Jarosław Szarek zaprezentował się jako kandydat odpowiedzialny, dynamiczny i ideowy, a ponadto wykazał się dobrą znajomością problematyki związanej ze statutową działalnością Instytutu Pamięci Narodowej, trafnie diagnozując jego pozytywy i mankamenty. W programie wyraźnie wyartykułował priorytety swojej przyszłej działalności, kładąc nacisk na wychowanie patriotyczne, szczególnie młodego pokolenia Polaków. Podczas przesłuchania celnie wytyczył drogę umacniania fundamentów polityki historycznej dla kształtowania tożsamości narodowej.
Tuż przed wyborem nowego prezesa IPN poseł PO Michał Szczerba protestował w Sejmie przeciwko kandydaturze doktora Jarosława Szarka. Za powód podawał jego wypowiedzi o zbrodni w Jedwabne. Doktora Szarka bronił w Sejmie poseł Robert Winnicki, który podkreślił, że kandydat na prezesa IPN-u będzie prowadził właściwą politykę historyczną. Prezesa IPN na 5-letnią kadencję powołuje Sejm za zgodą Senatu, zwykłą większością głosów. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła nowy projekt dotyczący wynagrodzeń m.in. dla premiera i ministrów. Zgodnie z projektem dotyczącym wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, prezydentowi, premierowi, ministrom, wiceministrom oraz małżonce prezydenta będzie przysługiwał dodatek wyrównawczy. Podwyżki nie obejmą posłów i senatorów. Zgodnie z zaproponowanym pierwotnie przez Prawo i Sprawiedliwość projektem zarobki osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, m.in. ministrów i wojewodów, miałyby być uzależnione od sytuacji gospodarczej państwa. Oznaczałoby to wysokie podwyżki. Minister Beata Kempa, szef kancelarii premiera, informowała, że o wycofanie projektu we wcześniejszej formie apelowała również premier Beata Szydło.
Są takie anomalie, że na przykład dyrektorzy departamentów zarabiają więcej w wielu przypadkach niż ministrowie, że prezydenci miast zarabiają więcej niż premier Rzeczypospolitej Polski. Więc ludzie, którzy decydują o najważniejszych kwestiach i obszarach w państwie, tak naprawdę zostali zdegradowani. W tej sytuacji również trudno jest bardzo ściągnąć tych, których potrzebują najbardziej. Mamy tak naprawdę słabą ofertę jako państwo, ale pani premier mimo wszystko poprosiła klub, żeby klub wycofał ten projekt z obrad Sejmu.
Dziś podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów odbędzie się pierwsze czytanie nowego projektu, który grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła jeszcze wczoraj. W Warszawie rozpoczęło się spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Po raz pierwszy odbywa się ono na szczeblu premierów po tym, jak Polska 1 lipca objęła na rok rotacyjne przewodnictwo w grupie. Wiceszef MSZ-u Konrad Szymański podkreślił, że premier Beata Szydło zaprosiła szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej, by podjąć pierwszą wspólną refleksję przed nieformalnym szczytem Unii Europejskiej. Odbędzie się on we wrześniu w Bratysławie. Słowacja sprawuje obecnie rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Poseł Konrad Głębocki z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych spodziewa się, że rozmowy w Warszawie będą dyskusją wstępną.
Pani premier zapewne podejmie w gronie krajów Grupy Wyszehradzkiej kwestię konieczności reformy instytucjonalnej Unii w kierunku wzmocnienia roli państw narodowych. Będą to zapewne rozmowy wstępne. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przygotowanie propozycji głębszej reformy Unii musi jakiś czas potrwać, ale także moim zdaniem jest to bezwzględnie konieczne.
W czerwcowym referendum Brytyjczycy opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Za Brexitem zagłosowało blisko 52% wyborców. Grupa Wyszehradzka to najważniejsze ugrupowanie współpracy regionalnej w Europie Środkowej. Współpraca w ramach V4 opiera się na konsultacjach w ramach cyklicznych spotkań na różnych szczeblach politycznych. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan ogłosił na terenie kraju wprowadzenie stanu wyjątkowego na 3 miesiące. Jego decyzja wejdzie w życie wraz z publikacją w dzienniku rządowym. Ma pomóc władzom w opanowaniu sytuacji po puczu z 15 lipca. Turecki prezydent poinformował o swojej decyzji w telewizji. Erdoğan zaznaczył, że stan wyjątkowy jest całkowicie zgodny z turecką konstytucją i nie stanowi naruszenia rządów prawa ani podstawowych wolności obywateli. Po próbie puczu zawieszono w obowiązkach, zwolniono, zatrzymano, przesłuchano lub oskarżono około 60 tysięcy osób, głównie wojskowych, policjantów, sędziów i urzędników. Dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa, mówi, że ostatnie działania w Turcji odbiją się na bezpieczeństwie międzynarodowym.
Sytuacja w Turcji jest dzisiaj dość trudna, o ile nie powiedzieć, że tragiczna, a przede wszystkim nieprzewidywalna w swoich skutkach dla społeczności międzynarodowej. Sam pucz, jak widać dzisiaj, jeszcze nie był końcem eskalacji tego kryzysu. Stan wyjątkowy to będzie dopiero ten element, który pozwoli na w żaden sposób niekontrolowane działanie władz, na podejmowanie czynności, które dotychczas choćby semantycznie, ale były blokowane przez prawo. Od dzisiaj będzie to zupełna dowolność w realizacji zamierzeń politycznych Erdoğana.
O wprowadzeniu stanu wyjątkowego po ataku dżihadystów na bazę wojsk rządowych w Nampala, w których zginęło 17 osób, zdecydował też malijski rząd. W kraju przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia deszczu. Po południu w rejonie Sudetów miejscami przelotny deszcz lub burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni na krańcach północno-wschodnich oraz lokalnie na wschodnim wybrzeżu do 23 stopni, 26 stopni na przeważającym obszarze i 28 stopni na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. Na wybrzeżu wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północny, w rejonach burz wiatr porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja.